Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Siódmego października wita Państwa Krzysztof Bronk. Pojutrze Benedykt XVI będzie się modlił z kartuzami, mnichami, którzy całe swoje życie poświęcają modlitwie. Naszym gościem będzie dziś przeor kartuzjańskiej wspólnoty, którą w niedzielę odwiedzi papież. Przedstawimy też najnowszy numer kwartalnika Życie Duchowe, a na wstępie aktualności watykańskie. Chrystusowe orędzie zbawienia, przebaczenia i miłości głoszone jest w Indonezji od wieków. Przypomniał o tym papież, przyjmując przybyłych z wizytą ad limina biskupów z tego azjatyckiego kraju o największej na świecie liczbie muzułmanów. Dobrą nowinę o Chrystusie misjonarze zanieśli tam już w XVI wieku. Dziś indonezyjskich katolików jest ponad 6 milionów i mają blisko 40 diecezji. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że głoszenie Ewangelii łączy się też ze świadectwem chrześcijańskiego miłosierdzia. Wyraził uznanie licznym osobom i organizacjom, które w imieniu Kościoła niosą w Indonezji świadectwo Bożej miłości. Przyczyni się to nie tylko do duchowego wzrostu Kościoła.
Umocni to również indonezyjskie społeczeństwo przez promowanie wartości drogich waszym rodakom, tolerancji, jedności i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli. Konstytucja Indonezji właściwie gwarantuje podstawowe prawo człowieka do swobodnego praktykowania własnej religii. Wolności życia Ewangelią i jej głoszenia nie można nigdy z góry zakładać. Trzeba zawsze w sposób właściwy i cierpliwie zabiegać o jej przestrzeganie. Wolność religijna nie jest też tylko prawem do tego, by być wolnym od zewnętrznego przymusu. To również prawo, by być autentycznie i w pełni katolikami, praktykować swoją wiarę, budować wspólnotę Kościoła. Wolność religijna pozwala przyczyniać się do wspólnego dobra, głosząc Ewangelię jako dobrą nowinę dla wszystkich i zachęcając każdego do bliskości z Bogiem łaskawym i miłosiernym, objawionym w Jezusie Chrystusie.
Ojciec Święty wyraził wdzięczność księżom i osobom zakonnym pracującym dla dobra swych indonezyjskich sióstr i braci. Podkreślił konieczność zapewnienia im odpowiedniej formacji. Wskazał ponadto na znaczenie, jakie ma w tym kraju dialog międzyreligijny. Uczestnicząc w nim, biskupi winni zapewnić, by chrześcijanie stawali się czynnikiem pokoju, wytrwałości i miłosierdzia.
Przewodniczący Episkopatu Indonezji zwraca uwagę, że choć większość miejscowych muzułmanów jest umiarkowana i otwarta na współpracę z chrześcijanami, zaczyna tam narastać radykalizm grup ekstremistycznych. Mówi się zawsze, że ta przemoc nie ma charakteru czysto religijnego. Nie uważam jednak, by była tylko polityczna czy ekonomiczna, powiedział biskup Martinus Timorang agencji Yukan. Jak dodał, sami muzułmańscy zwierzchnicy religijni są zaniepokojeni znacznym wpływem tych radykalnych grup na wyznawców islamu.
Papież przyjął w Watykanie wybrane w maju prezydium Rady Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej. Na audiencji nowemu przewodniczącemu CELAM, meksykańskiemu arcybiskupowi Carlosowi Aguiarowi Retesowi, towarzyszyli m.in. obaj wiceprzewodniczący, Kolumbijczyk i Brazylijczyk oraz sekretarz generalny Rady, Chilijczyk.
Apelem o szkołę w każdej afrykańskiej wiosce zakończyła się konferencja prasowa szefa papieskiej Rady Corunum, który prezentował działania podejmowane przez Kościół w dotkniętych katastrofalną klęską głodu krajach rogu Afryki. Pochodzący z Gwinei kardynał Robert Sarach postawił znak równości między pomocą a edukacją, bez której, jak zauważył, żadne wsparcie na dłuższą metę nie przyniesie efektów.
Dokonujący się w Somalii, Etiopii, Kenii i Dżibuti dramat milionów ludzi coraz mniej obchodzi świat. Stąd konieczność potrząsania co jakiś czas sumieniami. Niestety często mechanizmy kierujące międzynarodowymi akcjami skierowane są na poszukiwanie zysku przez poszczególne kraje. Egoizm bierze górę także w polityce międzynarodowej. Musimy prowadzić politykę, której na sercu naprawdę leży dobro wspólne, podkreślił watykański hierarcha. wskazał, że stoimy w obliczu nie tylko tragedii głodu, ale też, o czym nie można zapomnieć, możliwości utraty całego pokolenia Afrykańczyków.
Kardynał Sarah mówił też o konkretnych działaniach ratujących życie i zdrowie głodujących ludzi. Tylko Benedykt XVI przekazał na ten cel 400 tysięcy dolarów, a pomoc Caritas przekroczyła 30 milionów euro. Obecnie papieska rada stara się skoordynować pracę wszystkich kościelnych organizacji charytatywnych obecnych w rogu Afryki.
Głód w Somalii to nie tylko efekt suszy, ale również działalności islamskich fundamentalistów, oświadczył na konferencji prasowej w Watykanie administrator apostolski somalijskiej stolicy. Biskup Giorgio Bertin zaznaczył, iż nie wolno zapominać, kto sprawuje kontrolę nad obszarami, które najdotkliwiej doświadczają głodu. Głodujący są w rękach Szababu, islamskiej organizacji terrorystycznej, której władza rozciąga się od stołecznego Mogadiszu aż na południe. Islamiści filtrują dostawy pomocy, blokując te regiony, które opierają się ich władzy. Głodem karzą za brak subordynacji, podkreślił w Watykanie biskup Bertin.
Hipokryzją nazwał watykański dziennik decyzję zarządu BBC, która postanowiła zrezygnować z używania określeń czasu takich jak przed Chrystusem i po Chrystusie. Zdaniem brytyjskiego nadawcy określenia chrześcijańskie mogą być obraźliwe dla innych wierzących.
W przekonaniu L'Osservatore Romano powoływanie się przez BBC na szacunek dla innych wyznań jest tylko pretekstem. Zachodnie środowiska laickie chcą wprost wymazać z kultury europejskiej wszelkie odwołania do chrześcijaństwa. Watykański dziennik przypomina, że podobne pomysły z wywróceniem kalendarza mają już długą historię. Wystarczy wspomnieć o rewolucji francuskiej i jej kalendarzu z wymazanymi świętami chrześcijańskimi. Podobnie ma się rzeczy z decyzją Lenina o kalendarzu bolszewickim czy faszystowskimi dekretami Mussoliniego o zmianie liczenia lat. Warto dodać, że wszystkie te reformy zakończyły się niepowodzeniem. Gest BBC w przekonaniu L'Osservatore Romano jest udawaniem, że chrześcijaństwo nie było rewolucją historyczną, na tyle szokującą, by od jego pojawienia się liczyć lata nowej ery. Można nie uznawać Jezusa przychodzącego na świat za Syna Bożego, konkluduje watykański dziennik, ale z historycznego punktu widzenia uznają jego przyjście i Żydzi, i muzułmanie.
W najbliższą niedzielę Benedykt XVI będzie się modlił z Kartuzami. Zakonnikami, którzy całe swoje życie poświęcają tylko i wyłącznie modlitwie. Wy jesteście sercem Kościoła, powiedział im kiedyś Jan Paweł II. Jak serce niedostrzegalni dla oczu i świata, a przecież ważni, jeśli nie najważniejsi. 6 lat temu na chwilę zrobiło się o nich głośno za sprawą filmu Wielka Cisza, który starał się opowiedzieć światu ich życie. Benedykt XVI odwiedzi Kartuzów Serra San Bruno w Kalabrii na południu Włoch, gdzie umarł i został pochowany założyciel Kartuzów, święty Bruno z Kolonii. Kim był? Jak to się stało, że skończył właśnie tam, na południowych rubieżach Italii? Mówi przeor wspólnoty, ojciec Jacques Dupont. Święty Bruno urodził się w Kolonii, ale bardzo wcześnie, ze względu na studia, przeniósł się do Reims. Studiował w wielkiej, bardzo znanej wówczas szkole katedralnej. Powodziło mu się tak dobrze, że został tam nie tylko profesorem, ale i dyrektorem szkoły. Później trochę skomplikowały się jego relacje z miejscowym biskupem, który zachowywał się niezbyt godnie, grzeszył symonią, był bardzo chciwy na pieniądze. Święty Bruno starał się temu sprzeciwić. Znalazł poparcie u legata papieskiego, który chciałby zajął on miejsce owego niegodnego biskupa. Święty Bruno wybrał jednak inną drogę. Zdecydował się na życie w samotności, życie monastyczne. Rozpoczął swoistą pielgrzymkę po Europie. Był najpierw Molesem, Burgundii, potem osiadł koło Grenoble, gdzie założył wielką kartuzję. Następnie papież Urban II, który był jego dawnym studentem, wezwał go do Rzymu, aby był jego doradcą. Musiał więc opuścić kartuzję. Jednakże sytuacja w Rzymie się skomplikowała. Pojawił się antypapież. Urban II musiał opuścić Wieczne Miasto. Święty Bruno uciekał wraz z nim na południe, aż na Kalabrię. Po pewnym czasie poczuł jednak, że powinien powrócić do życia monastycznego. Prosił więc papieża, aby pozwolił mu powrócić do samotności. Papież się zgodził, ale pod warunkiem, że pozostanie we Włoszech, a konkretnie w Kalabrii. Bruno chciał oczywiście powrócić do Wielkiej Kartuzji, ale w takiej sytuacji był zmuszony założyć tę właśnie wspólnotę, której ja jestem przeorem. Nazywa się ona dzisiaj Serra San Bruno, ale początkowo nazywała się oczywiście inaczej, Matka Boża Leśna. Tu Bruno spędził ostatnich 11 lat swego życia. Zmarł 6 października 1101 roku.
Kalabria to region szczególny, naznaczony obecnością mafii, by nie powiedzieć, że przez nią kontrolowany. Jak wygląda wasze życie w tym miejscu?
Jesteśmy zakonem kontemplacyjnym, mamy bardzo rygorystyczną klauzurę. Oznacza to, że my zasadniczo nigdy nie opuszczamy klasztoru, a i do nas nie jest łatwo się dostać. Jest to dość szczególne w Sierra San Bruno, bo ta mała miejscowość licząca około 7000 mieszkańców powstała wokół naszej kartuzji. Jest to miejscowość założona przez ludzi, którzy pracowali dla kartuzji jeszcze za czasów świętego Brunona. Mieszkańcy są zatem do nas bardzo przywiązani, ale muszę przyznać, że szanują nasze życie w samotności. Łączą nas zatem więzi przede wszystkim duchowe. Wiemy, że możemy liczyć na ich pomoc. Oni natomiast znajdują w nas duchowe punkty odniesienia, duchowe wsparcie, bo życie w Kalabrii nie jest łatwe. Działa tu mafia. Sytuacja jest niejednoznaczna. Myślę, że świadomość, iż kartuzi są z nimi, modlą się za nich, jest dla nich wsparciem i dodaje im otuchy.
Czy wasza obecność może być znakiem nadziei w tym kontekście naznaczonym przez mafię?
Myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć tylko przez odniesienie do wiary. Bo nasze życie jest poświęcone modlitwie. Nasza wiara mówi nam jednak, że modlitwa ma moc, która wymyka się ludzkim kryteriom oceny. Naszą obecnością przypominamy o obecności Boga, który z jednej strony jest ponad światem, a zarazem jest Bogiem bliskim, konkretnie. Tego też uczy święty Bruno, bo był on z jednej strony człowiekiem kompletnie przenikniętym Bogiem, wybrał samotność, aby żyć sam na sam z Bogiem, a jednocześnie odznaczał się wielką dobrocią, serdecznością. I to samo staramy się wcielać tutaj, całkowicie poświęcać się Bogu, a jednocześnie włączać w naszą modlitwę wszystkich, którzy są nam bliscy czy dalecy, bo modlimy się za wszystkich ludzi.
Podczas swej wizyty w Serra San Bruno w 1984 roku Jan Paweł II zachęcił was, abyście prowokowali świat waszym stylem życia.
Tak, tak rzeczywiście było. Wciąż pamiętamy o tym, co nam powiedział. Są to słowa, które pomagają nam prowadzić nasze mniejsze życie. Słowo prowokacja jest dość mocne. Myślę, że mamy ludzi poruszyć, być dla nich wyzwaniem. Właśnie przez tę prowokację. Bo rzeczywiście nasze życie jest w pewnym sensie paradoksalne, również z ludzkiego punktu widzenia. Jesteśmy bezużyteczni. Bo czymże się tu zajmujemy, podczas gdy jest przecież tyle problemów, w których rozwiązanie trzeba się zaangażować? Ale rzeczywiście ludzi intryguje nasze życie. Nie potrafią przejść obojętni wobec naszego stylu życia. Wielu nas nie rozumie, zarzuca nam bezczynność. ale inni się zatrzymują, zastanawiają i kiedy zaczynają dociekać, czytać, odkrywać, co tak naprawdę robimy, przekonują się, że wcale nie jesteśmy tak daleko od świata. Wręcz przeciwnie. To właśnie Jan Paweł II powiedział nam, że jesteśmy w sercu świata. Dobrze jednak wiemy, że nawet w ludzkim ciele serce jest niewidoczne, a przecież to dzięki niemu ciało żyje. Nie można go zobaczyć, a jest najważniejszym organem w ciele człowieka.
Jakie przesłanie możecie przekazać dziś światu?
Pozwolę, aby na to pytanie odpowiedział sam Benedykt XVI, bo muszę przyznać, że ja, jak i inni mnisi, którzy prowadzą życie kontemplacyjne, jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co robi ten papież. Mam tu na myśli przypominanie światu o nadrzędności, prymacie Boga. Przywrócenie Bogu tego miejsca, które się Mu należy w życiu, w naszym myśleniu i działaniu. Po czymże jesteśmy przed Bogiem? Niczym. On nas stworzył. Jeśli o Nim zapomnimy, cóż dobrego możemy uczynić? Nasze starania, zabieganie mogą co prawda przynieść jakieś znikome efekty, ale jeśli zapomnimy o tej podstawowej więzi z Bogiem, o tym, że On nas stworzył, umiłował i przeznaczył do życia wiecznego z Nim. To są tak ważne sprawy, że nie można budować dziś świata bez tego odniesienia do Boga.
Czego spodziewacie się po tej wizycie?
Przede wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to była inicjatywa samego papieża. To on sam zechciał nas odwiedzić. Wiedząc, ile ma obowiązków, nigdy nie ośmieliłbym się liczyć na tę wizytę. A tymczasem przyjedzie do nas. Przez 2 godziny będzie się z nami modlił. Wierzę, że będzie to dla nas zachętą do wierności naszemu powołaniu.
Mówił ojciec Jacques Dupont, przełożony Kartuzji Serra San Bruno, którą w najbliższą niedzielę odwiedzi Benedykt XVI. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Jesienny numer kwartalnika Życie Duchowe poświęcony jest sztuce przemijania. We wstępie wprowadzającym w temat numeru ojciec Dariusz Kowalczyk pisze: przemijanie jest wymiarem życia. Mądre przemijanie to m.in. dojrzewanie do kolejnych życiowych etapów. O tym, w jaki sposób uczyć się mądrej sztuki przemijania, pisze w numerze m.in. ksiądz Wojciech Węgrzyniak w artykule Naucz nas, Panie, liczyć dni nasze. Autor analizuje psalm 90 i zawartą w nim refleksję o ludzkim życiu. Konkluduje, że budząca się w człowieku świadomość przemijania może rodzić nie tylko poczucie znikomości, lecz także nadzieję na zmianę. Dziś wszyscy chcą być młodzi, zauważa z kolei ojciec Stanisław Morgala w artykule pod tytułem Mit wiecznej młodości, w którym przedstawia niebezpieczeństwa wynikające z pogoni za owym mitem. Autor podkreśla, że ludzie starzy mają w społeczeństwie do wypełnienia ważną misję. Przez wiele ostatnich lat swego życia, pisze na zakończenie swojej refleksji ojciec Morgala, cichym prorokiem tej misji był błogosławiony Jan Paweł II i pozostał jej wierny do końca. Krótkie vade mecum starości w oparciu o natchnione pisma przedstawia w numerze ksiądz Stanisław Charęzga, zaznaczając na wstępie, że problemy związane z życiem w podeszłym wieku Biblia ukazuje raczej na przykładzie postaw i zachowań konkretnych osób, a nie w formie gotowego traktatu. W dziale Modlitwa i życie publikujemy rekolekcyjną refleksję ojca Antoniego Mokrzyckiego zatytułowaną Boża tajemnica w nas oraz rozważania ojca Józefa Augustyna pod tytułem Panie ratuj, giniemy. W duchowości ćwiczeń polecamy kilka uwag na temat natury i źródeł duchowych złudzeń ojca Manuela Ruiza Jurado. W związku z obchodzoną w tym roku 1 kwietnia 100. rocznicą urodzin kardynała Adama Kozłowieckiego w dziale Misyjne drogi Kościoła zamieszczamy wspomnienie mu poświęcone autorstwa księdza Janusza Gajdy. W numerze publikujemy także świadectwo siostry Milady Kopecki, w którym autorka opisuje prześladowanie sióstr zakonnych w Czechosłowacji za czasów komunistycznych.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.